Częstość występowania insulinooporności nie jest dokładnie określona, ale szacuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych problem dotyczy nawet połowy osób dorosłych. Jak ją rozpoznać, jak leczyć i jak z nią żyć, o tym mówimy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor Iryna Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani profesor. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zanim powiemy o insulinooporności, chciałbym, żeby pani profesor nam powiedziała, czym w ogóle jest insulina i gdzie i pod wpływem czego jest wytwarzana w naszym organizmie.
Insulina jest hormonem, można powiedzieć, białkowym, który jest wydzielany jedynie przez komórki beta trzustki. To są te tak zwane wysepki Langerhansa, które wydzielają insulinę do krwiobiegu.
I stąd też nazwa od wyspy insulina.
Stąd też, tak, nazwa od wyspy. Musimy pamiętać, że za rok mija praktycznie prawie 100 lat od odkrycia insuliny. I może dobrze jest, że zaczynamy od tego, czym jest insulina. Więc jest to hormon, który jest wydzielany do krwiobiegu i jest to taki hormon prawdziwie anaboliczny. Główną rolą insuliny jest obniżanie stężenia glukozy we krwi. Natomiast jest to jedyny hormon, który obniża stężenie glukozy we krwi. Natomiast mamy bardzo wiele hormonów, które podwyższają stężenie glukozy we krwi. W związku z tym, jakby jeszcze abstrahując od tematu insulinooporności, już wiemy, że jeżeli insuliny nie ma, albo jest, ale nie działa, to mamy problem z utrzymaniem prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Druga część pytania dotyczyła, co wpływa na wydzielanie insuliny.
Impuls z mózgu czy pokarm.
Co wpływa na wydzielanie insuliny? Otóż musimy jakby przypomnieć sobie, jak wygląda wydzielanie insuliny u człowieka zdrowego. Z prawidłową masą ciała, który zakładamy, że ma prawidłową wrażliwość na insulinę. Otóż my mamy fizjologicznie bardzo niewielkie podstawowe stężenie insuliny we krwi.
Jakie mniej więcej?
Trudno jest operować stężeniami, ponieważ te wszystkie metody, które służą do oznaczania insuliny, one nie są doskonałe, ale myślę, że o tym powiemy w dalszej części. Natomiast to jest takie minimalne, potrzebne do zabezpieczenia procesów metabolicznych. I tak naprawdę insulina się wydziela wtedy, jak spożywamy posiłek. Czyli w reakcji na przyjęty posiłek mamy wzrost stężenia insuliny, natomiast w okresie międzyposiłkowym, kiedy już wykorzystane zostały substraty energetyczne, mamy ponownie niskie stężenie insuliny. Czyli tak naprawdę najsilniejszym bodźcem do wydzielania insuliny jest spożycie pokarmu.
Ale kiedy, jak ten pokarm dojdzie do żołądka, czy jak już go zaczynamy jeść, kiedy to się zaczyna?
To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że tak bardzo trudno jest je precyzyjnie na nie odpowiedzieć, ale to jest związane jakby z podwyższeniem stężenia przede wszystkim glukozy we krwi. Bo najsilniejszym bodźcem jest jednak podwyższenie stężenia glukozy we krwi, chociaż również aminokwasy, tłuszcze również będą wpływały na wzrost stężenia wydzielania insuliny. Czyli w fizjologii mamy tak, że mamy pewne podstawowe, niewielkie stężenie insuliny we krwi i tak naprawdę bodziec pokarmowy powoduje zwiększenie sekrecji insuliny.
Jeśli byśmy powiedzieli, że trawienie zaczyna się już w jamie ustnej na początku, no to wtedy już zaczyna się pewnie...
Pewnie tak, ponieważ częściowo procesy trawienne się już tam rozpoczynają, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Jasne. Organizm bardzo ma precyzyjną regulację wydzielania insuliny, także w fizjologii jest to bardzo precyzyjnie kontrolowane. Oczywiście wielkość tego wyrzutu insuliny będzie też, to będzie zależało od składu pokarmu. jak duże jest obciążenie węglowodanami, jak dużo jest tłuszczu, jak dużo jest białka w pokarmie. Także tu jest wiele elementów, które będą wpływały na wielkość wyrzutu insuliny przez komórkę beta-trzustki.
Ten nasz doskonały komputer, którego nikt nie jest w stanie ani zastąpić, ani rozszyfrować.
No ale już jesteśmy coraz bliżej, już, tak, właśnie, już jesteśmy coraz bliżej.
Wracając do tego odkrywania, to insulinę odkryto w 1923 roku. Tam paru noblowców na tym zarobiło.
To znaczy, historia odkrycia insuliny to jest praca w laboratorium profesora McLeoda. Bezpośrednio doświadczenia prowadził Friedrich Banting. On współpracował ze studentem medycyny, z Bestem. No i potem jeszcze do zespołu dołączył pan Kolib. I jakby potem ta Nagroda Nobla została podzielona pomiędzy wszystkich, bo oficjalnie Nagrodę Nobla przyznano profesorowi McLeodowi i Bantingowi, natomiast oni się podzielili Nagrodą Nobla.
A ten McLeod jeszcze po raz drugi chyba dostał Nagrodę Nobla gdzieś tam za którąś tam swoją pracę, ale to zostawmy to historia, ale dobra historia. Tylko zastanawiam mnie, dlaczego dopiero na początku poprzedniego stulecia, czyli wcześniej nie było metod, żeby ją
Prace nad wykryciem insuliny, to są znacznie wcześniejsze prace. Prace nad wykryciem insuliny, jak się prześledzi tą historię, to trwało znacznie, znacznie wcześniej, tylko bardzo trudno było wyekstrahować insulinę. I jakby ta idea, że ona pochodzi z trzustki, jakby pojawiła się już wcześniej, natomiast te prace musiały trwać, żeby zaowocować wykryciem insuliny.
A jak to jest, że ona pojawia się w wątrobie potem?
Bo to jest właśnie kwestia tego, gdzie jest insulina wydzielana. Bo insulina jakby wydzielana jest bezpośrednio do krwiobiegu i przechodzi przez wątrobę. Stąd nasze niedoskonałości, jeśli chodzi o terapię insuliną, ponieważ my insulinę, jeżeli leczymy cukrzycę, insulinę podajemy do tkanki podskórnej i tak naprawdę ona potem trafia do krążenia obwodowego. Natomiast z trzustki jest bezpośrednio wydzielana i trafia do wątroby.
Stąd. Czyli tam jest docelowo, a tutaj jakby dookoła.
Jest to substytucyjne podawanie insuliny, więc trudno sobie wyobrazić, żebyśmy podawali do wątroby insulinę, tak?
No dobrze, skoro tak na co dzień mamy minimalny poziom insuliny, to dlaczego wysoki poziom insuliny jest niezdrowy?
No i tutaj dochodzimy do zjawiska insulinooporności, bo pan redaktor, jak zaczynał program, to powiedział, czy można to leczyć, że u takiej części społeczeństwa dorosłego występuje insulinooporność. Ja bym bardzo prosiła, żeby insulinooporności nie traktować jako choroby.
Bo to nie jest choroba.
Bo to nie jest choroba. Jest to, można powiedzieć, zjawisko biologiczne, kiedy tkanki stają się niewrażliwe na działanie insuliny. Insulina działa w ten sposób, że receptory insulinowe są rozmieszczone praktycznie w całym organizmie, w większości komórek i tkanek. I ona poprzez połączenie się ze swoim receptorem wywiera pewne działanie biologiczne. I kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem insulinooporności? Wtedy, kiedy insulina jest w krwiobiegu, ale nie może działać. Więc mogą być różne przyczyny. Może być problem, jeśli chodzi o połączenie się insuliny z receptorem. Może być defekt na etapie receptora insulinowego, ale to są zarówno ta pierwsza sytuacja, jak i druga, to są przypadki bardzo rzadkie. Natomiast gro tej takiej szeroko rozumianej insulinooporności to są te defekty, które są już po połączeniu się insuliny z receptorem, gdzie następuje dalsze przekaźnictwo sygnału biologicznego. Nie jest to prosto zdiagnozować, na czym polega defekt. Natomiast to są w większości, mamy do czynienia właśnie z tą taką insulinoopornością. Jakbyśmy chcieli wytłumaczyć molekularnie, to jest już ten szlak po połączeniu się insuliny z receptorem.
Ale czy ta insulina jest jakoś zmutowana, czy
nie,
o co tu chodzi?
Nie, nie. Insulina jest wydzielana przez komórkę beta-trzustki, trafia do krwiobiegu, no i jest roznoszona przez krew do wszystkich komórek i tkanek. Ale nie może wywołać swego efektu biologicznego.
No dobrze, ale gdybyśmy wzięli takiego zdrowego człowieka, w którym nie ma żadnych problemów i podano mu dużą dawkę tej insuliny, to co by się wtedy działo? Za dużą, nazwijmy to.
No to byłoby niedocukrzenie.
To
spadłby cukier. Do tego... Jeżeli zdrowej osobie podamy insulinę, no to w nadmiernej dawce, to niestety obniżymy stężenie glukozy we krwi. To jest bardzo niebezpieczne.
Odpowiedź na to pytanie, które zadałem właśnie tak trochę chciałem dookoła, żeby pani powiedziała. Bo właśnie zbyt wysoki poziom insuliny powoduje, że...
Jeżeli jest zachowana wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę.
Czyli jeżeli jesteśmy zdrowi i podamy, wydzielimy, bo to w sumie my wydzielamy...
Nie, nie, nie. My nie wydzielamy za dużo insuliny. Organizm jest tak precyzyjnie wyregulowany, że jeżeli spada stężenie glukozy, to zatrzymywana jest sekrecja insuliny przez komórkę beta-trzustki.
Czyli tylko zewnętrznie podana może wywołać takie zjawisko, o którym teraz mówimy.
Oczywiście są rzadkie choroby, które powodują zwiększenie wydzielania insuliny przez komórki beta-trzustki, tak? Ale to jest zupełnie inna choroba.
Jasne.
To są rzadkie choroby i takie choroby występują.
Natomiast
zdrowy człowiek ma bardzo precyzyjną regulację i nie będzie miał hipoglikemii, nie będzie miał niedocukrzeń, ponieważ przy spadku stężenia glukozy jest zahamowana od razu sekrecja insuliny i włączają się hormony kontrregulujące, które pracują nad tym, żeby podwyższyć nam stężenie glukozy we krwi, a korzystamy z innych zasobów energetycznych, między innymi wtedy tłuszcz się spala.
Przerabiamy.
Tak,
no i
przerabiamy.
To jest ten moment, kiedy właśnie chudniemy, no powiedzmy tak.
Tak.
A jak wielu Polaków może borykać się z insulinoopornością, bo jak wspomniałem na wstępie, to połowa dorosłych w bardzo rozwiniętych krajach. My jeszcze nie jesteśmy tym bardzo rozwiniętym.
Ja myślę, że zjawisko, trzeba powiedzieć, że są okresy w życiu, kiedy zjawisko insulinooporności jest zjawiskiem fizjologicznym. I tak na przykład jest w okresie pokwitania. U dzieci, młodzieży i wtedy faktycznie ta oporność tkanek obwodowych na insulinę jest większa, ale to po zakończeniu okresu pokwitania mija. Drugi taki okres to na pewnym etapie ciąży mamy bardziej nasilone zjawisko insulinooporności. Natomiast generalnie to myślę, że nie jest prosto powiedzieć, jaki procent społeczeństwa ma obniżoną wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę. My wiemy na pewno, że wszyscy chorzy na cukrzycę typu drugiego mają obniżoną wrażliwość na insulinę. Myślę, że znacząca część pacjentów z otyłością również ma obniżoną wrażliwość tkanek na insulinę, zespół metaboliczny. To jest też stan obniżonej wrażliwości tkanek na insulinę. I to są te zagrożenia cywilizacyjne, z którymi, albo może u podłoża których leży insulinooporność.
A z tej grupy, o której pani tak też szacunkowo mogła tylko powiedzieć, bo nikt tego, jak już wspomniałem, nie zmierzył i nie zbadał. Więc jaka grupa, jaka część może w ogóle nie mieć świadomości, że ma tę insulinooporność?
Tak jakbyśmy troszkę rozmawiali o otyłości. Gdybyśmy mieli świadomość tego, że mamy nadwagę i otyłość, która jest nierozerwalnie związana z opornością tkanek obwodowych na insulinę, no poza jakimiś wyjątkami, no to byśmy tyle otyłości nie mieli, tak?
Jasne.
To byśmy tyle otyłości nie mieli. My ciągle jesteśmy, proszę pamiętać, że my ciągle jesteśmy na tej krzywej, która się wznosi, jeśli chodzi o występowanie otyłości w populacji osób dorosłych, a co najgorsze, coraz więcej dzieci i młodzieży jest otyłych. I z tym się nierozerwalnie wiąże jakby zjawisko insulinooporności.
No dobrze, to w takim razie, skoro już wyjaśniliśmy sobie, czym jest insulina i co to jest insulinooporność, to za chwilę powiemy, jakie mogą być jej przyczyny i jakie są czynniki ryzyka. Dziś w tej audycji mówimy o tym, jak żyć z insulinoopornością. I to wcale nie jest choroba, tylko właśnie ograniczone działanie naszego organizmu na insulinę. I w związku z tym teraz naszym gościem jest pani profesor Irina Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bo to właśnie ta klinika zajmuje się najbardziej takimi właśnie osobami, które mają insulinooporność. Chodzi o choroby metaboliczne, czyli o to, jak my przetwarzamy i jak reagujemy na te nasze pokarmy. A jakie są przyczyny powstawania insulinooporności? Może zacznijmy od genetycznych.
Więc jeśli chodzi o przyczyny insulinooporności, to zespołów genetycznych, które są związane z insulinoopornością, tak naprawdę nie ma aż tak dużo. I to najczęściej rozpoznają pediatrzy.
W którym momencie?
Czasami niektóre zespoły rozpoznaje się przy urodzeniu, niektóre rozpoznaje się później, ale to jest naprawdę kazuistyka. To nie są częste zespoły, są wybrane ośrodki na świecie, które się tymi zespołami zajmują.
Czyli nie można tak zwalić na genetykę?
Absolutnie, to znaczy na pewno nie można, nie jest to choroba, znaczy te rzadkie zespoły genetyczne związane z insulinoopornością mogą być związane z mutacją pojedynczego genu. Mhm. Natomiast powszechne zjawisko insulinooporności, które jak mówiłam najczęściej jest związane z otyłością, to na pewno jest choroba wielogenowa. To nie dotyczy jakby mutacji czy zmienności polimorficznej jednego genu. I musimy sobie uzmysłowić, że jeżeli byśmy chcieli powiązać insulinooporność z jakąś chorobą, to na pewno z cukrzycą typu drugiego i na pewno z otyłością, bo to są te choroby, w którym jakby podłożu patogenetycznym insulinooporność odgrywa ogromną rolę. Oczywiście jest szereg innych chorób, bo my wiemy, że również insulina odgrywa pewną rolę w patogenezie miażdżycy, w zespole policystycznych jajników, natomiast taką najpoważniejszą kliniczną konsekwencją insulinooporności to jest cukrzyca typu drugiego. Jak możemy rozpoznać insulinooporność? Bo na pewno wszyscy się zastanawiają, czy to można rozpoznać, czy tego nie można rozpoznać.
Czyli jak się człowiek, może zacznijmy od tego, czuje, kiedy ma właśnie tę insulinooporność, bo
myślę,
ja zawsze patrzę z punktu widzenia potencjalnego pacjenta, bo takim jest nasz słuchacz.
Ja myślę, że w tej chwili jest moda na insulinooporność. Przychodzą głównie pacjentki i mówią, że u mnie stwierdzono chorobę, która jest insulinoopornością. Ja muszę zdementować, bo to nie jest choroba, ale jest to zjawisko, które może prowadzić do wielu poważnych chorób. W związku z tym jak najbardziej powinniśmy się starać insulinooporności zapobiegać. Znalazłam też w Empiku między innymi książkę pod tytułem Insulinooporność. Byłam ogromnie zaskoczona, bo książka nie była napisana przez lekarza, ale takie wydawnictwa też Państwo znajdziecie.
Ale czy z takiej książki warto korzystać, czy nie?
Nie umiem powiedzieć, nie przeglądałam i nie umiałam powiedzieć, tylko zobaczyłam tytuł, zobaczyłam, że nie jest napisana przez lekarza. Natomiast, żeby zrozumieć to zjawisko, jak to należy rozumieć? Należy rozumieć, że na skutek być może pewnych czynników genetycznych, ale w dużej mierze również środowiskowych, mamy sytuację, w której insulina jest wydzielana przez naszą komórkę beta, ale nie działa tak, jak powinna.
Czyli obniżenie wrażliwości na insulinę może być też wynikiem jakiegoś na przykład nadmiaru hormonu działającego przeciwstawnie, prawda?
Tak może być, ale najbardziej powszechnym zjawiskiem jest działanie czynników środowiskowych, bo ta epidemia cukrzycy typu drugiego i epidemia otyłości związana jest głównie z tym, że zmianie uległy czynniki środowiskowe. I w związku z tym, w tym należy szukać głównej jakby przyczyny narastania tego zjawiska.
Ale jeśli chodzi o środowisko, to pokarm, czy też powietrze, czy jeszcze jedno i drugie naraz?
A ja myślę, że to jest głównie zmiana stylu życia. Myśmy w tej chwili wszyscy znacznie mniej się ruszamy niż...
Bo nie musimy.
Znacznie mniej się ruszamy. Jest bardzo łatwy dostęp do pożywienia. Jest bardzo łatwy dostęp do pożywienia, które jest wysokokaloryczne, które jest łatwo przyswajalne. I to są przykłady z całego świata. Tutaj to nie tylko nasz kraj, ale wiele krajów tą drogę przechodziło, że wraz jakby z podniesieniem komfortu życia dochodzi do rozwoju otyłości. Także ten czynnik środowiskowy jest bardzo, bardzo istotny. Ja muszę powiedzieć, że wiele osób, wiele swoich przypadłości zgłasza się i wiąże z insulinoopornością.
Szuka usprawiedliwienia.
Nie szuka usprawiedliwienia, ale powiedziałabym, że w 95% wiąże się to jednak z nadmiarem masy ciała. Wiąże się to z otyłością. My musimy pamiętać, że jakby sami mamy na to wpływ w pewnym sensie, jaką mamy wrażliwość na insulinę. No i jakby od tego należy zacząć.
Ale błędne koło się zaczyna, bo ktoś, kto jest otyły, jest oporny na insulinę, więc oczywiście ta insulina nie działa i on tyje wtedy i tak w kółko.
Takie jest właśnie i to się wytwarza błędne koło. Może spróbujmy zidentyfikować grupy, które mają większe ryzyko insulinooporności, więc na pewno będą to pacjenci, osoby z otyłością, tak? I tu czasami to nie jest taka znacząca otyłość. Tu bardziej myślimy o dystrybucji tkanki tłuszczowej.
Gdzie ona jest?
Tak, wszystkie te osoby, które mają tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej na brzuchu, to jest ten niekorzystny typ otyłości, który predysponuje właśnie do rozwoju insulinooporności. Czyli prosty parametr, obwód talii, który już może nam wskazywać na zagrożenie insulinoopornością. U kobiet, pamiętamy, nie może przekraczać 80 cm, u mężczyzn 94 cm. To wchodzi w skład definicji zespołu metabolicznego, ale pamiętajmy, to jest bardzo prosty parametr, który możemy oznaczyć, zmierzyć w każdym gabinecie, a nawet u siebie w domu.
Bo to już jestem na granicy.
To jest nawet lepsze niż BMI, dlatego że oczywiście BMI nie jest doskonałym parametrem. My mamy podzielane, że do 25 to jest norma, 25-30 nadwaga, powyżej 30 otyłość, powyżej 40 otyłość olbrzymia. Ale są osoby, które wcale nie mają nadmiaru tkanki tłuszczowej, a mają BMI 27, bo ten skład masy ciała jest bardzo indywidualny, a obwód talii bardzo nam precyzyjnie pokazuje, że mamy tendencję do nagromadzenia trzewnej tkanki tłuszczowej, która jest właśnie taka niekorzystna metabolicznie. Czyli to jest pierwsza
grupa.
To jest ta pierwsza grupa, która ma zwiększone ryzyko. Na pewno wiemy, że insulinooporność, ale to te osoby już mają cukrzycę rozpoznaną, więc tu już nie dyskutujemy o insulinooporności, bo nie doszłoby do cukrzycy.
Właśnie.
Bo trzeba zrozumieć, jaka jest historia naturalna. Najpierw przez wiele lat jest oporność tkanek obwodowych na insulinę. I co robi komórka beta? Ona stara się wydzielić tej insuliny jak najwięcej, żeby przezwyciężyć. I w pewnym momencie się wyczerpują już zapasy naszej endogennej insuliny i wtedy dochodzi do ujawnienia się cukrzycy. Także to jest ta grupa, ta główna grupa osób, u której na pewno wiemy, że jest insulinooporność. Ja się też zajmuję jakby powikłaniami metabolicznymi w zespole policystycznych jajników. I tu od lat toczy się dyskusja, czy w patogenezie tego zespołu, a przynajmniej w części fenotypów tego zespołu, u podłoża również nie leży oporność tkanek obwodowych na insulinę. Ale gdybyśmy mieli oceniać ryzyko populacyjne, to są głównie osoby z nadmiarem masy ciała.
A pani profesor, czy są jakieś takie objawy, które wskazują...
Kliniczne?
Kliniczne.
Tu warto jeszcze pamiętać, że osoby, które mają w rodzinie osoby z cukrzycą typu drugiego, to są też osoby, które... Więc na przykład jeżeli mama choruje na cukrzycę typu drugiego, a czasami dziadek czy babcia, rodzeństwo rodziców, to być może genetycznie jesteśmy predysponowani i ta nasza wrażliwość na insulinę jest troszkę gorsza. Czyli wywiad rodzinny cukrzycy typu drugiego to jest też bardzo taki silny czynnik.
Pierwsza wiedza, którą powinniśmy mieć.
Tak, oczywiście, że jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, bo jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, no to możemy coś z tym zrobić, ale rozumiem, że do tego
dojdziemy.
Rozumiem, że do tego dojdziemy. Takim objawem oprócz tego typu otyłości klinicznym jest tak zwane rogowacenie czarne. To jest takie ściemnienie skóry głównie w okolicach zgięcia, więc może być na szyi, może być w zgięciach pachowych, w pachwinach. I to jest takie ciemniejsze zabarwienie skóry. Niektórzy mówią, że to jest brudne, ale to nie jest brudne. To jest po prostu efekt działania nadmiaru insuliny na skórę. Ale to są już przy takich zaawansowanych insulinoopornościach. Natomiast na początku drogi jakby tego jeszcze nie widzimy. No i oczywiście są pewne wyniki badań laboratoryjnych, które mogą nam wskazywać na to, że ten pacjent jest bardziej zagrożony zespołem insulinoopornym.
Ale samopoczucie, wydolność, czy takie rzeczy też się pojawiają, czy nie?
No jeżeli...
Jesteśmy zmęczeni, czy...
Jeżeli,
w wielu chorobach to też się...
Jeżeli przyjmiemy, że zjawisko insulinooporności najczęściej współistnieje z otyłością, no to zwykle te osoby, one się czują szybciej zmęczone, tak? Ale to raczej nie wynika ze zjawiska.
Tak wprost nie można od razu. A czy są w ogóle jakieś takie... obserwacje, czy też objawy, które mogłyby wskazywać, że trzeba koniecznie w tym kierunku szukać przyczyny naszego, no nie wiemy czego jeszcze, ale na przykład złego samopoczucia, niewydolności naszej, słabości takiej, czy też tego, że tyjemy. Czy to samo tycie już powinno być?
Zwykle, jeżeli jest taki jakiś gwałtowny wzrost masy ciała, to z tym się właśnie zgłaszają pacjenci, że w krótkim okresie czasu
przytyli.
Tak, jest znaczny wzrost masy ciała. No i tutaj no wszystkie osoby, które zajmują się terapią otyłości, wiedzą, że trzeba bardzo szczegółowo zebrać wywiad, żeby faktycznie wykluczyć te inne choroby, które mogą być potencjalnie wyleczalne. Tu mówimy o pewnych endokrynopatiach, gdzie wzrost masy ciała szybki w krótkim okresie no może wskazywać na inne choroby endokrynologiczne. Natomiast insulinooporność nie jest takim zjawiskiem, że to jest prosto
do zauważenia.
Zidentyfikować no w takich na wczesnych etapach. Natomiast trwają prace, no żeby te osoby można było identyfikować jak najwcześniej.
No to w takim razie pójdźmy w drugą stronę. To jeśli ktoś widzi, że no trochę jest za bardzo gruby, zmierzył sobie, jest powyżej tych 94 albo 80 w przypadku kobiet, no to postanowił, dobra, to ja sobie teraz zastosuję jakąś dietę, zmniejszę ilość jedzenia, zacznę się bardziej ruszać, albo nawet raz czy dwa razy w tygodniu będę jadł tylko śniadanie. I jeżeli on po takim działaniu zauważy, że chudnie, po jakimś, oczywiście nie na drugi dzień, bo to się tak nie da, czyli gdzieś powiedzmy po miesiącu, to znaczy, że u niego to wszystko działa, jeśli chodzi o insulinę, w porządku, tak? Przynajmniej powinno.
Chcę powiedzieć, że ażeby poprawić wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę, to najlepszym postępowaniem jest postępowanie niefarmakologiczne. Czyli to jest właśnie to, o czym pan mówił, to jest modyfikacja stylu życia, to jest racjonalna dieta plus wysiłek fizyczne. Bo my musimy pamiętać, że głównym jakby takim efektorem działania insuliny to są mięśnie szkieletowe.
A my spalamy cukier
tak,
właśnie
wtedy
mięśnie.
My uwrażliwiamy nasze komórki i tkanki na działanie insuliny.
Czyli jeśli po takiej próbie się okazuje, że nie da rady w ogóle zrzucić tych kilogramów albo nie widać żadnej reakcji.
To muszę powiedzieć, że to jest bardzo rzadko, żeby się nie dało rady. Jeżeli
Ale
jest
wtedy
wysiłek,
to już na pewno trzeba pójść do lekarza, który się zajmuje
To się bardzo rzadko zdarza. Jeżeli jest nadzorowany wysiłek fizyczny, bo takie badania też były prowadzone, to zwykle się udaje.
No to w takim razie zaraz powiemy, jak się diagnozuje insulinooporność i jak się leczy, chociaż częściowo to już powiedzieliśmy. A teraz powiemy o tym, jak się diagnozuje ograniczoną wrażliwość na insulinę, czyli insulinooporność. I jeszcze raz powtórzę za panią profesor, że to w ogóle nie jest żadna choroba, tylko to jest po prostu defekt, który powoduje, że może być i to
może
nie jest.
Może doprowadzić
choroba.
Do wielu chorób, tak. To jest zjawisko biologiczne, które jeżeli narasta, może doprowadzić do wielu chorób. Jak się diagnozuje? Więc oczywiście są takie wystandaryzowane metody do diagnozowania obniżonej wrażliwości tkanek na insulinę. Jest to metoda klamry metabolicznej, ale ona jest wykorzystywana, można powiedzieć, w badaniach naukowych. Czy na co dzień możemy w jakiś sposób zdiagnozować, że dana osoba ma obniżoną wrażliwość tkanek na insulinę?
Na przykład poprzez test podawania glukozy.
To może najpierw, bo zwykle najpierw rozmawiamy z pacjentem,
no
badamy go, a dopiero potem wykonujemy badania laboratoryjne. Więc w rozmowie, jak już powiedziałam, musimy zapytać, czy jest wywiad otyłości w rodzinie i czy jest wywiad cukrzycy typu drugiego, bo takie osoby będą miały zwiększone ryzyko. Na pewno u kobiet, które były w ciąży, musimy zapytać, czy była cukrzyca ciążowa, bo tu też wiemy, że będzie zwiększone ryzyko insulinooporności. Czyli dane z naszego wywiadu. W badaniu klinicznym pacjenta przede wszystkim oceniamy, jaką ma sylwetkę, jaki ma typ otyłości i tak jak już wspomniałam, ten obwód talii może mieć dla nas już pewne znaczenie przy współistniejącej nadmiarze tkanki tłuszczowej. Oglądamy również okolice zgięć, patrzymy, czy nie ma tych takich charakterystycznych zmian, które określiłam jako rogowacenie ciemne. No i przechodzimy do badań. Bardzo taką też cechą charakterystyczną dla zespołów insulinooporności jest tłuszczenie wątroby. Oczywiście trudno to jest w badaniu klinicznym ocenić, no ale przechodząc do dalszych badań diagnostycznych, to oczywiście najprościej byłoby oznaczyć stężenie glukozy i insuliny. Natomiast w tej chwili jakby praktycznie wszyscy oznaczają sobie, wykonują doustny test tolerancji glukozy z oznaczeniem stężenia glukozy i insuliny i przychodzą i mówią, że mają insulinooporność. To może być wykorzystane w pewnym sensie do zrozumienia zjawiska, natomiast myślę, że to badanie powinien zlecić lekarz, bo to nie, naprawdę nie ma uzasadnienia u wszystkich osób, więc jeżeli jest uzasadnione, to my je zlecamy, natomiast ta powszechność, z jakim one w tej chwili jest wykonywane, na pewno nie trzeba tego wykonywać u wszystkich osób. Bo jak trzeba rozumieć zjawisko? Zjawisko rozumiemy w ten sposób, że jeżeli mamy pewne prawidłowe stężenie glukozy, to powinno temu towarzyszyć prawidłowe stężenie insuliny. Natomiast jeżeli mamy nawet nadszczo w pojedynczej próbce prawidłowe stężenie glukozy i podwyższone stężenie insuliny, no to znaczy, że ta insulina nie działa, bo ono powinno być obniżone. Natomiast chcę powiedzieć, że metody laboratoryjne oznaczania insuliny, one nie są doskonałe. Wykonujemy te badania w różnych laboratoriach. I gdyby oznaczenie insuliny było takie bardzo precyzyjne, to wystarczyłoby wykonać oznaczenie insuliny. Ale to nie jest takie bardzo precyzyjne oznaczenie. Posiłkujemy się również innymi oznaczeniami. Bardzo takim prostym parametrem jest wykonanie lipidogramu. I w zespołach insulinooporności to nie jest tak, że my mamy wysokie stężenie cholesterolu całkowitego. My mamy najczęściej podwyższone trójglicerydy i niskie stężenie tej frakcji ochronnej HDL cholesterolu. Mamy tak zwany zespół aterogennej dyslipidemii. I jak przypomnimy sobie od początku, co powiedziałam, że najpierw zbieramy wywiad, oceniamy sylwetkę i mamy kilka prostych badań laboratoryjnych, to my już możemy powiedzieć, że ta osoba ma upośledzoną wrażliwość czy obniżoną wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę. I jakby nieprzypadkowo do definicji zespołu metabolicznego, który de facto jest związany z insulinoopornością, wszedł obwód talii, podwyższone stężenie trójglicerydów, obniżone stężenie cholesterolu frakcji HDL, podwyższone stężenie glukozy, podwyższone ciśnienie tętnicze, ale nie mamy tam stężenia insuliny. Więc jakby konstelacja tych czynników pozwala nam zidentyfikować osoby z grupy ryzyka.
I co wtedy? Jak leczymy?
Jak leczymy? Ja bym powiedziała, że zapobieganie, znaczy już jak mamy rozpoznane, to ja myślę, że powinniśmy zawsze rozpoczynać od leczenia niefarmakologicznego. Dlaczego? Dlatego, że my mamy dowody, że to działa. Zostało przeprowadzone duże badanie Diabetes Prevention Program. Ono było opublikowane w 2002 roku, ale my cały czas mamy jakby dalsze losy są publikowane osób uczestniczących w tym badaniu. Tak, które potwierdzają skuteczność postępowania niefarmakologicznego. Osoby, bo te osoby to są osoby z grupy ryzyka cukrzycy, jak również chorób układu krążenia. I my wiemy, że te osoby, które miały zastosowaną interwencję tą behawioralną, a więc zdrowy tryb życia, dieta, aktywność fizyczna, rzucenie palenia, one w obserwacji trzyletniej, niecałej trzyletniej, bo to badanie wcześniej przerwano, w 58% rzadziej u nich występowała cukrzyca, a w związku z tym mniejsze ryzyko chorób układu krążenia. I ta interwencja, jak się te osoby obserwuje po 10 latach, po 15 latach, to ona się w czasie utrzymuje. Więc to jest jakby najprostsza metoda. My musimy zmienić swój styl życia. Musimy się aktywnie ruszać. Musimy bardzo racjonalnie dobierać dietę. To są proste interwencje. Ja doskonale wiem, że one są trudne do wykonania, ale to jest podstawa.
Czyli jeśli chodzi o żywność, bo już o ruchu mówiliśmy, to co by pani powiedziała tak w telegraficznym skrócie, bo czas zaraz nam się skończy.
Przede wszystkim eliminujemy żywność przetworzoną. Eliminujemy cukry proste, przegryzki, przekąski, coś, co wydaje nam się, że w ogóle nie ma kalorii, paluszki, chipsy. Absolutnie wszystko to eliminujemy. Warzywa, owoce. I to już troszkę musimy pamiętać, że one są słodkie, ale warzywa praktycznie bez ograniczeń, jak najmniej przetworzona żywność i jak najwięcej aktywności fizycznej. Ja wiem, że to ciężko zastosować, bo idą święta, ale myślę, że każdy takie postanowienie powinien zrobić, bo to jest zapobieganie bardzo wielu chorobom. Nie tylko cukrzycy, ale również chorobom układu krążenia.
Więc jeśli ktoś ma troszkę grubszy brzuszek, no to na święta życzymy, żeby jadł z rozsądkiem, umiarem i najlepiej patrzył na zielone.
I absolutnie na spacer. No i każda właśnie. Każda aktywność, nawet spacer jest wskazana.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Iryna Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję ślicznie Pani.
Dziękuję uprzejmie.
Ponieważ to jest przed świętami ostatnie wydanie Szlachetnego Zdrowia, więc zdrowia Państwu życzę na święta i na ten przyszły nowy rok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.